Ostatnio mówiłem o radykalnym dualizmie duchowych dróg oraz etycznych opcji, jaki spotykamy na każdym kroku w objawieniu chrześcijańskim, co nie zawsze jest należycie rozumiane czy rozpoznane. Dualizm drogi życia oraz drogi śmierci, będący zasadniczym orędziem Biblii, która z całą miłością i żarliwością zachęca człowieka do nieodzownego wyboru drogi życia, dualizm ten przejawia się doskonale w odmienności rytuałów religijnego i magicznego. I to zarówno w ich obiektywnej strukturze, jak też i w subiektywnej psychologii motywacji. Przyjrzyjmy się najpierw obiektywnej strukturze rytuałów magicznych. Już powierzchownego obserwatora uderza fakt niezwykłej komplikacji oraz złożoności tych rytuałów, gdzie każdy drobiazg oraz detal posiada specjalne znaczenie, którego nie można pominąć. Wynika to z tego, iż w mentalności magicznej każdy element ceremonii determinuje skuteczność działania rytuału. W konsekwencji zaś najdrobniejsza pomyłka oznacza niepowodzenie. Tak zabójczo paraliżujący determinizm oraz legalizm, przejawiający się w owym niewolniczym przywiązaniu magii do zewnętrznej formy rytuału, pochodzi stąd, iż w magii oraz w mentalności magicznej rytuał działa niejako sam z siebie, czy rzekomo sam w sobie, mocą własnej natury. Stąd też płynie owa pogańska gadatliwość, o której mówił Jezus, przejawiająca się w ustawicznym komplikowaniu rytuału oraz mnożeniu rozmaitych inwokacji, aby zwiększyć rzekomy obiektywizm i tym samym skuteczność owych procedur. W tym świetle różnica z rytuałem sakramentalnym, na przykład katolickim, jest zasadnicza, gdy skuteczność, o której mowa, zależy akurat od czegoś zupełnie innego, a mianowicie od subiektywnej czy też podmiotowej psychologii motywacji. Jeśli zaś skuteczność rozumieć nie tyle jako owocność, ale jako obiektywną ważność rytuału, to i na tym poziomie istnieją istotne różnice między sakramentalizmem katolickim a rytuałem magicznym. Albowiem sakramentalny rytuał katolicki, choć posiada również działanie obiektywne ex opere operato, to jednak ów obiektywizm działania sakramentów, czy też ich ważność, jest dużo bardziej uwarunkowany, aniżeli mechaniczne działanie rytuału magicznego, działającego własną mocą. Rytuał katolicki uwarunkowany jest bowiem poprzez pewne konieczne warunki, wynikające z objawienia, czyli transcendencji, jak na przykład tzw. materia oraz forma sakramentów. Ze strony szafarza sakramentów zaś, co jest również warunkiem ich ważności, potrzebne są odpowiednie upoważnienia ze strony Kościoła, płynące głównie z faktu chrztu oraz święcej kapłańskich. Konieczna jest też ze strony szafarza tak zwana obiektywna intencja sprawowania rytu danego sakramentu, która musi być zgodna z wiarą Kościoła, określającą przeznaczenie sakramentów. Tak rozumianą obiektywną intencją, która jest warunkiem ważności czy obiektywizmu konkretnego sakramentalnego rytuału, należy odróżnić od subiektywnej intencji moralnej czy etycznej, która określa nie tyle ważność sakramentu, co jego tak zwaną godziwość, a przede wszystkim jego duchową skuteczność i owocność, co jest i źródłem, jak też i ostatecznym celem istnienia sakramentu w ogóle. Stąd też nadużycie w kwestii intencji etycznej czy moralnej jest tak zwanym nadużyciem sakramentu, które można by określić jako magiczne nadużycie sakramentu, gdyż właśnie w tym punkcie leży zasadnicza różnica z magią. Różnicę tę można określić jeszcze inaczej, jako różnicę, która dotyczy subiektywnej psychologii motywacji. Motywacji płynącej zresztą także z różnego pojmowania przedmiotu, którego dotyczą zachowania rytualne. Przedmiotu, którym może być Bóg czy też sakrum, świat duchów czy też demonów. Spójrzmy więc na psychologię motywacji, czy też na subiektywną intencję serca. W magii rytualnej rytuał jest pewnym zabiegiem, na przykład w formie jakiejś ofiary, który ma zadowolić bogów, czy też duchy, a w efekcie zapewnić spełnienie życzeń tego, który go dokonywał. Mamy to więc coś w rodzaju wzajemnej wymiany interesów, dokonywanej zwykle przynajmniej ze strony człowieka, trochę dla interesu, trochę ze strachu. Rytuał religijny zaś, o ile dotyczy prawdziwej religii, ma od początku do końca charakter oraz cel personalny, wykluczający wszelką interesowność czy manipulację. Chodzi tu o kategorię miłości oraz wypływającego z niej szacunku. Miłości wykluczającej w tym doskonałym projekcie wszelki strach i rządzącej się zasadą bezinteresowności, a więc zupełnie przeciwnie niż w magii. W magii chodzi bowiem nie tyle o bezinteresowne miłosne spotkanie, co raczej o bezosobową styczność interesów, zewnętrzną styczność dwóch egoizmów, które dobijają targu w ciasnej przestrzeni jakiegoś sklepikarstwa, próbując się wzajemnie przekrzyczeć lub przegadać. To właśnie przed tym przestrzegał nas Jezus, mówiąc o gadatliwej mentalności handlu wymiennego, ukazując nam jednocześnie prawdziwą drogę modlitwy oraz sens wszystkich rytuałów, które nie mogą być niczym innym, jak tylko głęboką, osobową modlitwą, skierowaną do Ojca przez Syna. Przed magicznym nadużyciem sakramentów, jako drogą śmierci, ostrzegał również święty Paweł Apostoł. Koryntianie, do których zwraca się Paweł, byli chrześcijanami o rozdwojonym sercu, którzy zdradzali Jezusa, cudzołożąc z demonami, poprzez magiczne składanie bożkom interesownych ofiar, brutalnie gwałcąc tym samym miłosną relację z Jezusem, wyrażaną już z kolei nieszczerze poprzez uczestnictwo w sakramentalnym rycie Eucharystii. Paweł próbuje uświadomić im konieczność fundamentalnej decyzji, gdyż każde rozdwojenie jest już zdradą o tragicznych i śmiertelnych następstwach. I to nie tylko duchowych, ale również psychofizycznych, co jest ze sobą powiązane. Pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, cytuję: nie chciałbym, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. I nieco dalej pisze Paweł w podobnym kontekście: dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi mańskiej. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych, i wielu też umarło. Koniec cytatu. O kolejnych różnicach między drogą życia a drogą śmierci w następnej audycji.